Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ja mam na imię Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. W dzisiejszym odcinku nie do końca będziemy rozmawiać o odchudzaniu, ponieważ dzisiaj podejmiemy się ważnego tematu, kontrowersyjnego, ale też tematu, na który bardzo chciałabym się wypowiedzieć. I będzie to otyłość. A konkretnie postawmy sobie takie pytanie, tytułowe pytanie. Czy otyli ludzie, czy grubi ludzie muszą czytać i muszą dowiadywać się od społeczeństwa i od otoczenia, że są otyli? Czy oni o tym nie wiedzą? Zapraszam was serdecznie. W ubiegłym tygodniu miałam przyjemność wystąpić gościnnie w podcaście Justyny Mazur. Porozmawiajmy szczerze o otyłości. I od tamtego momentu, nie wiem czy to wina algorytmu, czy treści, które przeglądałam, ale no nie powiem, tak mi się układa feed na Instagramie głównie, że docierają do mnie treści ciało pozytywne, zwłaszcza te powiązane z otyłością. No i wchodzę, wiecie, oglądam rolki, czytam posty, oglądam zdjęcia i czytam też komentarze. Dużo rzeczy gdzieś tam we mnie pracuje przez to, że trafiam na te treści. Mam sporo przemyśleń, stąd też potrzeba nagrania tego odcinka, ale już wam powiem, o co konkretnie chodzi. Wczoraj w nocy trafiłam na rolkę, na fragment wywiadu na Instagramie pewnej znanej aktorki, która kiedyś była osobą otyłą. Schudła bardzo, tam chyba około 50 kg. No i społeczeństwo zostało poruszone bardzo tym, że schudła, ale jeszcze bardziej tym, że ona potem przytyła. Wystąpiła w jakimś programie, gdzie wypowiadała się na temat akceptacji i kochania siebie. I stwierdziłam, dobra, kliknę w komentarze. Zanim się rozgadam, jeżeli potrzebujecie znać moje stanowisko, czy ja... Często mnie pytacie, czy to jest okej, czy ja jestem z tym okej, co ja o tym uważam. To jak coś, to ja jestem z tym okej i jak najbardziej uważam, że można w każdym rozmiarze czuć się dobrze i zaakceptować siebie. Mało tego, uważam, że zaakceptowanie siebie pomaga potem w drodze do zmiany, bo te dwie rzeczy się nie wykluczają. Jeżeli ktoś akceptuje siebie w rozmiarze 5 razy XL, to nie oznacza, że on nie może i nie chce pracować nad tym, żeby na przykład zmieniać swój rozmiar, nie? Na mniejszy. Dobra, ale to tak, żebyście znali moje stanowisko. Kliknęłam sobie komentarze. Nie wiem, w ogóle nie pamiętam żadnego pozytywnego. One też nie były jakieś tak skrajnie negatywne, że tam był jakiś okropny hejt, ale było tam bardzo dużo konstruktywnej krytyki albo takich wypowiedzi, że otyłość to choroba, otyłości nie można akceptować, bo to tak jakbyśmy akceptowali choroby, które nas doprowadzają do śmierci, a z chorobami trzeba walczyć. Że ja nigdy nie uwierzę, że można czuć się dobrze jako osoba otyła. To tak jakby zaakceptować to, że w przyszłości będzie się miało chorobę wieńcową, cukrzycę i miażdżycę, a to nie jest do zaakceptowania, bo trzeba o siebie walczyć. Albo okej, dzisiaj akceptujesz to, że jesteś otyła, więc w przyszłości nie będzie ci przeszkadzać to, że masz nadciśnienie, nie miej do nikogo pretensji, bo przecież sama sobie na to pracujesz. I tak dalej, i tak dalej. Myślę, że te komentarze też kojarzycie, bo w sieci dosyć często, niestety, się pojawiają. Ja tak sobie myślę, no dobra, fajnie. Ciekawe, co ludzie, którzy to napisali, chcieli osiągnąć. Macie jakiś pomysł? Jeżeli macie, to dajcie znać. Bo z mojej perspektywy wygląda to tak, że te komentarze do niczego nie prowadzą. Odbiorca może dać upust swojej frustracji. Odbiorca może dać upust swojej wiedzy. Czasami, wiecie, czujemy się tacy oświeceni w danym temacie, że mamy dużą potrzebę wylania tego z siebie. No to może to odbiorca osiąga. Ale wszystko, co mi przychodzi do głowy, to są rzeczy, które właśnie osiąga odbiorca. Bo nie wyobrażam sobie teraz, żeby na przykład wcześniej wspomniana aktorka weszła w te komentarze, przeczytała, że otyłość to choroba i że trzeba coś z nią zrobić, bo inaczej grozi jej na przykład cukrzyca i zrobiła coś w stylu, ty rzeczywiście, ja nie wiedziałam. No przecież nie da się ominąć tej informacji w swoim życiu, kiedy jest się osobą otyłą. Jak najbardziej, na pewno znajdą się osoby, które nie wiedzą, które żyją w nieświadomości, nie wiedzą, że nadprogramowe kilogramy mogą mieć bardzo złe konsekwencje. Niemniej osoba publiczna, która często się wypowiada na ten temat, która często się pokazuje, która często mówi o tym, że się akceptuje, przeczytała takich komentarzy tysiące. Tysiące. Więc 1002 komentarz na temat tego, że jest się otyłym i masz coś z tym zrobić, nic nie zmieni. Absolutnie nic nie zmieni. Bo gdyby miał zmienić, to byśmy nigdy nie doszli do 1000, prawda? To pierwszy czy drugi komentarz by zadziałał. I patrzcie, udało się, super, uratowaliśmy kogoś. No a tak to nie działa. No i dzisiaj bym wam chciała powiedzieć, dlaczego to nie działa, co z tym zrobić i jak ja się z tym czułam jako osoba otyła, kiedy ktoś mi zwracał uwagę w ten czy inny sposób. Będę mówić głównie za siebie i postaram się nie używać takich, wiecie, że wszystkie osoby otyłe i tak dalej, ale pragnę wam też powiedzieć, że wiem, że nie jestem osamotniona w tym, co mówię i w tych odczuciach, o których będę wam dzisiaj opowiadać. Mogę nawet przyjąć, że mówię o większości, aczkolwiek badań, słuchajcie, nie robiłam, więc dowodów tutaj wam nie przedstawię takich naukowych. Ale o czym mówię? Osoby otyłe mają w domu lustra. Nawet jeżeli ich nie mają, to widzą siebie gdzieś na świecie. Widzą siebie na zdjęciach, widzą siebie w witrynach sklepowych, widzą siebie w przymierzalniach, mają do czynienia ze swoim odbiciem i z obrazem własnego ciała, więc przypominanie im o tym albo uświadamianie, że słuchaj, jesteś taka siaka, troszeczkę za dużo ważysz, nie ma żadnego sensu, ponieważ ta wiedza już jest w głowie osoby, która zmaga się z otyłością. Więcej wam powiem, osoby otyłe same dla siebie są takim najgorszym komentatorem z sieci. W ich głowie być może mieszka, w mojej mieszkała, taka otyła Paula, która na każdym kroku przypominała jej, czyli mi, że jest gruba. Stawaliśmy ze znajomymi w kółku, na fajce w liceum. Rozmawialiśmy o czymkolwiek, a ja mi potrafiły w losowym momencie dopadać myśli, aha, jestem najgrubsza. Patrzę, wiecie, na tą, na tego. Okej, czy jestem najgrubsza, nawet biorąc pod uwagę wszystkich chłopaków. Potrafiłam pójść do sklepu z koleżanką i nic nie przeglądać, bo z góry zakładałam, że nic dla siebie nie znajdę, a w mojej głowie było to opatrzone komentarzem: nie, nawet nie szukaj, dla ciebie to tutaj na pewno nic nie ma, dla grubasów nic nie robią. Nie, tylko się skompromitujesz, jak pójdziesz do przymierzalni. Nie narażaj się, nie wystawiaj tego na światło dzienne. To ta otyła Paula towarzyszyła mi w głowie i za dzieciaka, i za nastolatki, ale również, kiedy byłam dorosłą osobą. Jak pracowałam w szkole, jak mieliśmy piknik jakiś taki, wiecie, z pracownikami, to myślałam sobie, nie jedz kiełbaski, bo wszyscy sobie pomyślą, że co, jesteś gruba i jesz kiełbasę, przecież grubi ludzie nie mogą jeść, bo wszyscy wtedy będą myśleli, że oni są właśnie grubi, dlatego że jedzą. Unikałam plastikowych krzeseł, takich, wiecie, ogródkowych, bo bałam się, że się po prostu pode mną połamią. I nie powiem, że każdy mój krok, ale naprawdę sporo z moich kroków takich w codzienności było gdzieś z nałożonym filtrem otyłości, z nałożonym filtrem tego, że ja mam bardzo dużo nadprogramowych kilogramów, więc mi się coś albo nie należy, albo na coś nie zasługuje, albo to nie jest dla mnie. Jako nastolatka nie mogłam uwierzyć w to, że mogłabym się komuś podobać. Całkiem niedawno, kilka miesięcy temu, nawet mojemu mężowi powiedziałam, taką refleksję miałam, że ja chyba nie wiem, co to jest flirt między kobietą a mężczyzną, bo ja nigdy nie miałam takiej sytuacji. Ja nigdy nawet nie rozmawiałam tak, wiecie, że no coś tutaj flirtujemy. Nawet nie wiem, jak to się za bardzo robi. Często w gazetach dla nastolatek były jakieś, wiecie, sposoby na flirt. Chciałam powiedzieć na filtr. Sposoby na flirt, jak go poderwać, jak zagadać, jak coś tam. A dla mnie to było takie, że weź, w ogóle to nie jest totalnie dziewczyno dla ciebie, bo ta bramka już jest dawno zamknięta, bo ty jesteś otyła. Ta bramka już jest dawno zamknięta, bo kto będzie patrzeć na grubą dziewczynę? I wiecie, to nie było żadnym tematem. Ja mogłam się zakochiwać, mogłam wzdychać w domu do kogoś, ale nie byłam w stanie nic z tym zrobić. Absolutnie nic. Bo uważałam, że ja na to nie zasługuję. I wiecie, to nie było takie, nie zasługuję, że no, że powinnam się nauczyć lepszej gadki, lepiej pomalować, albo się ładnie ubrać. To nie było takie, że no, trzeba się lepiej przyszykować, żeby to w ogóle zadziałało, tylko nie masz do tego świata wstępu, dziewczyno. Po prostu jesteś gruba i nie masz do tego świata wstępu. To nie jest dla ciebie. Nikt nie będzie chciał takiej dziewczyny jak ty. Koniec, kropka, jesteś obrzydliwa, po prostu. I to nie jest temat. Biorąc pod uwagę swoje doświadczenie, od dzieciaka przez nastolatkę po osobę dorosłą, myślę sobie, że nie jestem w tym osamotniona. Myślę sobie, że to przypominanie samej sobie o tym, jak wyglądam i jak wiele rzeczy nie jest dla mnie, mogło towarzyszyć też, albo może dalej towarzyszyć, wielu osobom, które zmagają się z otyłością. Jeżeli już o tym wiemy, jeżeli to padło, no to ponownie zadam pytanie, po co te komentarze w sieci? Po co to? W mojej opinii one robią nawet więcej złego niż dobrego. Bo co się dzieje, kiedy osobie z otyłością zwrócimy uwagę na to, jak wygląda? Możemy jej sprawić dużą przykrość. Nawet jeżeli jest to kierowane w atmosferze, w dobrej wierze, w pozytywnym vibe'ie takim, słuchaj, martwię się o ciebie, to i tak możemy ją skrzywdzić. A ta krzywda polega właśnie na tym, że oni doskonale wiedzą, ja doskonale wiedziałam, i naprawdę próbowałam wielu, wielu rzeczy, żeby to się zmieniło i naprawdę mi się nie udawało. Zaraz możemy przejść do tego. I byłam w takim poczuciu totalnej beznadziei i no tego, że to nie jest temat, który ja ogarnę, bo może ja tak naprawdę nie chcę. To nie jest temat, który ja ogarnę, bo może mam za słabą, silną wolę, bo za bardzo lubię jeść, bo jestem obrzydliwa, bo gdybym chciała, gdybym się zmusiła, gdybym zacisnęła zęby, to przecież mogłabym przestać jeść i chudnąć i nie wiadomo co. Więc nawet takie delikatne zwrócenie uwagi czy naświetlenie tematu może po prostu sprawić ból nie samymi tymi słowami, nie? No bo jak powiemy to ładnie, no to te słowa nie są krzywdzące. Ale wiecie, my po prostu wchodzimy na bardzo delikatny teren, gdzie nie znamy podłoża. Nie znamy podłoża tej otyłości, nie znamy podłoża nadprogramowych kilogramów i po prostu może się zrobić niedobrze. Krzywo, niefajnie, a nikomu to nie jest potrzebne. Drugie, co mogą wywołać takie komentarze, to opór. I jest to bardzo naturalna reakcja ludzkiego mózgu. Jeżeli ktoś nam mówi, już abstrahując od otyłości, jak mamy żyć, jak mamy wychowywać dzieci, jak mamy jeździć autem, to my automatycznie mamy takie, a co ty mi będziesz gadać? I to samo jest przy diecie i odchudzaniu. Co ty mi będziesz mówić? Ja wiem lepiej. Co ty mi będziesz mówić? Ja choruję na coś tam, coś tam. Co ty mi będziesz mówić? Ja próbowałam wszystkiego. I teraz, nie skupiając się na powodach, które te osoby podają, skupmy się na samym tym mechanizmie. On po prostu jest i jest całkiem naturalny. Niezależnie od tego, co usłyszymy po tym, że dlaczego dana osoba nie chudnie, dlaczego dana osoba nie próbuje, dlaczego danej osobie nie wychodzi, niezależnie od tego, musimy wiedzieć, że to się pojawia niemalże automatycznie, jak taka automatyczna reakcja obronna przed ocenianiem, komentowaniem i podejmowaniem się tematu, który jest po prostu ciężki i nie za bardzo mamy na to wpływ, że to się pojawia. Opór będzie się pojawiać, zwłaszcza kiedy nasz komentarz, nasze sugestie mogą sugerować, że dana osoba robi coś nie tak. Przykład z życia, słuchajcie, Paula otyła. Paula otyła lat 20 kilka, no praktycznie codziennie chciała schudnąć. Ja wam nie będę ukrywać. U mnie to nie, może nie było taką obsesją, że ja codziennie liczyłam kalorie i codziennie coś robiłam takiego, wiecie, obsesyjnego, tylko ja to miałam ciągle w głowie, że ja to po prostu muszę zrobić i najlepiej, żeby jak najwięcej moich życiowych ruchów szło w tamtym kierunku. Byłam podatna na wszelkie diety, sposoby, tabletki. Głowa totalnie otwarta, bo od dziecka, naprawdę od dziecka wmawiano mi, że ja to mam zrobić. Ty masz schudnąć, ty musisz schudnąć, jak ty wyglądasz. No i jest sobie Paula lat 20 kilka, spotyka się z kimś z rodziny, kto schudł. Udało mi się bardzo dużo schudnąć na dość kontrowersyjnej diecie. Szybko wam zdradzę koniec tej historii. Ta osoba była szczupła naprawdę przez malutki momencik. Z powrotem się zmaga z otyłością. W każdym razie ta osoba miała taką misję, że skoro ona schudła, to ona mi teraz powie, jak to się robi. Ona mi to wszystko wydrukuje, ona mi to wszystko wytłumaczy, a powie, a takie suplementy, a tyle wody, a takie jedzenie, a w takich godzinach i tak dalej, i tak dalej. I niezależnie od tego, że ja czułam, że to jest mój temat i że ja chcę schudnąć, przez to, że ktoś przyszedł i nieproszony zaczął mi dawać złote, cudowne, fantastyczne rady, oczywiście w cudzysłowie, to ja automatycznie miałam w głowie, przepraszam za przekleństwa, spierdalaj, po prostu, nie mów do mnie. To było w mojej głowie. Poczułam duży opór przed tym, że rozmawiamy o mojej niejako tajemnicy. Ja nie mówię, że moja otyłość była tajemnicą, bo sorry, no ale było widać gołym okiem, wiadomo. Ale my mówimy o czymś, co jest tajemnicą, co jest takim piętnem, które nosimy. Jest to jakaś cecha, którą mamy w sobie, że ten temat nas dotyczy. Że to, że jesteśmy tacy, a nie inni, to jest nasz problem i ja to czułam troszeczkę jako swoją tajemnicę. Znowu, podkreślę, nie chodziło o to, że łudziłam się, że nikt tego nie widzi. Ale jak już widać, to po prostu nie chciałam o tym rozmawiać i koniec, kropka. Wytworzył się opór i w ogóle zupełnie nie wiem czemu i do dzisiaj wam tego logicznie nie wytłumaczę. Ja przy okazji wizyty tej osoby u nas tam w rodzinnym domu zjadłam pełny obiad na jej oczach. Ona oczywiście tam, nie wiem, czy jadła jakieś tam swoje pudełka, czy nic nie jadła, bo miała taki naprawdę restrykcyjny plan, że tam były konkretne produkty, a dieta była no niskokaloryczna i taka, dzisiaj byśmy ją nazwali a la keto, czyli wysokotłuszczowa, bardzo niskowęglowodanowa. Przypominam wam, jak to się skończyło. To nie była dobra metoda na odchudzanie. Zjadłam cały obiad na oczach tej osoby z taką dumą, że patrz na mnie, ale z taką niezdrową. Z takim przekonaniem, że ja mogę i ty mi nie będziesz mówić, czego ja nie mogę i ty mi nie będziesz mówić, co ja muszę. Patrz, ja jem. Zjadłam cały obiad, był koniec tematu, poszłam do siebie do pokoju i po jakimś czasie z tego pokoju wyszłam. Naprawdę nie mam pojęcia dlaczego, nie wytłumaczę. Ale żeby zrobić na złość, właśnie żeby podkreślić ten opór, stanąć w takiej totalnej opozycji, weszłam do kuchni, gdzie akurat była ta osoba z całą moją rodziną. I na głos spytałam się mojej mamy, czy mamy w domu czekoladę? Bo ja chętnie zjadłabym coś słodkiego. Co oczywiście wywołało kolejny temat. Paulinka, no ale wiesz, no ale no, no nie powinnaś, no. No to już będzie za dużo, to coś tam. Ja na to, zamiast się wycofać i stwierdzić, stara, robisz źle, bo jakby to zaraz będzie eskalować. Ja twardo przy swoim. Nie, ja chcę. I nic wam do tego. Skąd mogę wziąć czekoladę? Po prostu chciałabym po obiedzie skubnąć sobie czekolady. No i tak głupio się troszeczkę zrobiło, głupia atmosfera była w tej kuchni, bo ta osoba odchudzająca się dalej. No wiesz, ale no takim podejściem to ci się nie uda, to naprawdę to już może być za dużo, że był taki duży obiad i tak dalej. Ja się wkurzyłam, powiedziałam jeszcze coś chamskiego, poszłam do siebie do pokoju, popłakałam się i siedziałam tam po prostu w tych nerwach. Nabuzowana agresją, nabuzowana też smutkiem i nie wiem czym jeszcze, właśnie takim oporem. Oporem, żeby udowodnić, że ty mi nie będziesz mówić, ty mi nie będziesz gadać. I skoro teraz wiemy, że jest taki mechanizm, że naturalnie wytwarzamy opór, bronimy siebie, to powiedzcie mi, jaki jest sens pisania tych komentarzy? Nie ma żadnego. I jak widzimy na podanym przykładzie, dobre rady wynikające z cudownej woli drugiej osoby także mogą przynieść jakąś krzywdę, bo osoba otyła zacznie działać na odwrót, żeby coś udowodnić. My teraz, jak rozmawiamy, jak ja tutaj z wami rozmawiam, wiemy, że tutaj nie ma co udowadniać za bardzo. Wiemy, że te reakcje mogą być zbyt agresywne, zbyt impulsywne. Okej, my to wiemy. Ale one są i tego musimy mieć świadomość, że tak może się wydarzyć, że jest duże prawdopodobieństwo, że tak będzie się działo, więc nawet jeżeli teraz, kiedy trzeźwo myślimy, uważamy, że ta reakcja jest na wyrost, to wciąż nie zapominajmy o tym, że ta reakcja może wystąpić, nie? I nie możemy jej złagodzić, możemy po prostu do niej nie dopuścić, gryząc się w język. Zauważyłam też, że osoby w sieci mają dużą potrzebę podzielenia się swoją wiedzą, po prostu. Załóżmy, schudli w swoim życiu. Może mają nawet podobną historię jak ja, że byli przez większość życia otyłymi ludźmi. Doszli do jakiegoś momentu, coś ich oświeciło. Mnie oświeciło to, że ja się kompulsywnie objadam. Podjęłam się odchudzania po raz milionowy w swoim życiu i wskutek pracy takiej mentalnej, autorefleksji, różnych zadań, czytania i tak dalej, po prostu mnie oświeciło, że się kompulsywnie objadam i że to jest główną przyczyną mojej otyłości za dorosłego życia. No i są ludzie, którzy mają podobną historię, coś ich tam oświeca. Oświeca ich to, że na przykład jedli za dużo słodyczy. W ciągu dnia sobie policzyli, że mają do nich słabość. Wcześniej tego nie widzimy. Zazwyczaj, kiedy jesteśmy na żywo w sytuacji, to my nie widzimy, ile spożywamy danych rzeczy. Doszli do jakiejś refleksji, stwierdzili, ok, zmieniam to, widzę, gdzie jest mój problem, schudli, zaczęli zdrowo gotować, nie wiem, coś tam sobie wymyślili i się udało. I wchodzą do sieci, po prostu cali na biało, w komentarze, widzą osobę otyłą, co już im się nie spina, nie? Bo mamy takie, kurde dziewczyno, ja też tam byłam, ja to pokonałam, ja ci pomogę. A widzą osobę otyłą, która mówi, że ona siebie akceptuje i jeszcze bardziej mają, oj dziewczyno, jak ty bardzo jesteś w błędzie, ja ci powiem, bo ja byłam w tym samym błędzie, co ty. Mówią osobę otyłą, która mówi, że jest otyła, akceptuje siebie i teraz najgorzej dla tych hejterów, ona się nie będzie odchudzać, bo odchudzanie jej zaszkodziło, na przykład psychicznie, bo poszła na dietę restrykcyjną i miała po prostu kompulsy każdego dnia, przez to, że w dzień głodowała, wieczorem się objadała, znowu w dzień głodowała, wieczorem się objadała. No już komentator po drugiej stronie już płonie, nie? Jest w płomieniach cały czerwony, po prostu nie może wytrzymać, iskry lecą. Rozumiem chęć podzielenia się swoją wiedzą. I tylko znowu weźmiemy sobie przykład, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Ja też się dzielę swoją wiedzą. Też dokonałam jakichś swoich odkryć, do czegoś tam doszłam, bardzo dużo rzeczy, które mi pomogły, nazwałam, opisałam, nagrałam, po prostu zrobiłam bardzo dużo dookoła tego, a wszystko to zwieńczyłam studiami psychodietetycznymi, a teraz jeszcze wisienką jest kończenie psychologii. Jaka jest różnica między jedną misją a drugą misją? Jaka jest różnica między misją komentującego, a misją osoby, której na przykład coś się udało, wyciągnęła z tego wnioski i zaczęła tworzyć w sieci? Wiecie co? Że ta pierwsza osoba próbuje zbawić świat, czyli przychodzi na dobrą sprawę nieproszona i udziela rad, o które nikt nie prosił. Mój mąż kiedyś powiedział cudowne zdanie, że Facebook, i ja się pod tym podpisuję, że Facebook to jest takie miejsce w sieci, do którego wchodzą ludzie, żeby odpowiedzieć na pytania, których nikt nigdy nie zadał. I tak trochę jest z komentarzami na Facebooku, na Instagramie także zresztą, na YouTubie to samo. Że jest treść, jest wypowiedź, jest wywiad, jest cokolwiek i ktoś przychodzi, i w jego głowie jest chyba jakieś pytanie i ta osoba po prostu na to pytanie odpowiada. Często z poczuciem misji, co jest świetne. Często bazując na własnym doświadczeniu, co jest takie chwiejne, bo wiecie, nasze doświadczenia mogą być różne i niekoniecznie mogą być spójne na przykład z drugą osobą. Często w atmosferze zbawcy. Ja wam pokażę, ja odkryłem prawdę. Ty tak naprawdę jesteś otyła, bo gdzieś jest jakiś problem. Musisz go znaleźć, ja to się obżerałem. A moja ciotka to też była otyła i okazało się, że ona mówiła, że nic nie je, a tak naprawdę wszystko smażyła na połowie kostki smalcu. Znajdź to, bo u ciebie to na pewno jest z czymś problem. Każdy ma problem, nie uwierzę w to, że nie masz problemu. Problem, jesteś problemem, po prostu szukaj go teraz, inaczej nie ma dla ciebie ratunku. To nie jest dobry komunikat. To jest bardzo, ale to bardzo niekulturalne, to po pierwsze. I to jest bardzo bez sensu. Jak dla mnie to jest marnowanie przestrzeni, marnowanie swojej energii, kiedy ci ludzie piszą komentarze i marnowanie po prostu walla na Facebooku innych ludzi. Nie trzeba tak pisać, bo to do niczego nie prowadzi. Jedyne, co się wydarzy po tym komentarzu, to, że komentującemu ulży. Może, że ktoś mu odpowie na ten komentarz, nie będą się zgadzać, to jeszcze z tego wyjdzie jakaś taka, wiecie, drama, że się potną się w tych komentarzach. Co robić w takim razie? Co robić i czym się różni doświadczenie osoby na przykład komentującej w sieci od doświadczenia osoby, która tworzy w sieci i chce dzielić się swoją wiedzą i swoim doświadczeniem? Słuchajcie, wszystkie osoby, które opowiadają swoją historię i zachęcają do tego, żeby bazować na ich poradach, zauważcie, że one to robią na swoim podwórku, nie? Czyli na przykład ja. Założyłam motywatorkę i to jest moje podwórko. Jeżeli ty masz ochotę z tego korzystać, to chodź na moje podwórko. Jeżeli nie masz, to idziesz dalej, po prostu masz w dupie motywatorkę. A kiedy ludzie wchodzą na komentarze pod danym filmem, gdzie otyła osoba wypowiada się na temat akceptacji własnego ciała, to one wchodzą na jej podwórko. Mało tego, komentują to jeszcze bez związku. No laska przyszła powiedzieć po prostu, jak pokochała siebie, co jest super. I nie zabierajmy jej tego. Laska przyszła powiedzieć, że odchudzanie ją skrzywdziło, co jest bardzo możliwe, jak najbardziej. A ty wchodzisz na jej podwórko z buciorami i ty jej piszesz, że ona na pewno ma problem, bo się obżera po nocach. Słuchaj, nawet jeżeli tak jest i nawet jeżeli myślisz, że teraz odkryłeś Amerykę i po prostu napisałeś objawioną prawdę, po prostu Jezus Chrystus szedł na Facebooka i napisał. to co z tego? To nic to nie zmieni. Naprawdę, absolutnie nic. Nawet jeżeli tak jest, to kim ty jesteś? Kim ty cholera jesteś, żeby pisać takie rzeczy? Jakim ty jesteś autorytetem? Anonimowa osoba w sieci. Możesz przynieść tylko więcej szkody niż pożytku. Uwierz mi. Jeżeli bardzo chcemy dzielić się tym, co my przeżywamy, jak to przeżywamy, jak do czegoś doszliśmy, jak schudliśmy, jak to zrobiliśmy, a co polecamy, a czego nie polecamy, to ja namawiam do tego, żeby robić własne podwórka. I wtedy człowiek, który będzie szukać rozwiązania, trafi na nas, dojdzie do nas, albo ktoś mu coś podeśle, gdzieś potknie się o jakąś miniaturkę na YouTubie, wyświetli mu się post, bo polajkuje go babcia Krysia. I wtedy trafi na to. To jest sposób, jak możemy docierać do osób, które mają problemy. I nie tyczy się to tylko odchudzania, otyłości i tematach, o których ja mówię jako motywatorka. Tyczy się to także innych rzeczy. Jeżeli uważamy, że bliska nam osoba, załóżmy nasza siostra, wychowuje źle dzieci, robi im krzywdę w naszej opinii, bo na przykład stosuje metodę kar i nagród, taką wiecie, jakieś tam karne jeżyki, rzeczy, które są już obalone i my chcemy zwrócić jej uwagę, to co będzie lepsze? Powiedzenie, bo ty jesteś taka, siaka i owaka, mnie też tak karano, więc weź się ogarnij, bo zrobisz z dzieci coś tam, czy łagodne naprowadzenie na temat, podesłanie artykułów, pożyczenie książki, zasugerowanie, pokazanie tej sytuacji na kimś zupełnie innym, wysłanie takiego posta na fejsie, gdzie jest opisana bardzo podobna historia na obcych ludziach. Może to jest lepszy kierunek. Oczywiście ja nie mówię o skrajnościach. Podałam za przykład wychowanie dzieci i wiem, że to też to temat taki, co wzbudza kontrowersje. Ja nie mówię o skrajnościach, jak ktoś bije dziecko. No to jest przemoc, przemoc, na którą trzeba reagować. Nie mówię o skrajnościach, gdzie ktoś na naszych oczach wyzywa dziecko, co też jest przemocą, co też jest agresją i też trzeba na to reagować. Mówię o rzeczach, na których można się ścierać, nie? Jak metody karania, nagradzania, co jest jeszcze takie kontrowersyjne u dzieciaków. Skarpetki i bez skarpetek. Nie wiem, teraz mi nic do głowy nie przychodzi lepszego, ale myślę, że się tutaj zrozumieliśmy. Na swoim przykładzie powiem wam, że nawet jeżeli całe otoczenie mówiło i wiedziało, że ty jesteś otyła, bo coś tam, że ty schudniesz, jak zrobisz coś tam, to oni mogliby się naprawdę dookoła mnie zesrać na złoto, za przeproszeniem, i posypać się brokatem, i zacząć tańczyć, wziąć drogowskazy, po prostu czerwonym dywanem mnie poprowadzić do rozwiązania. Nic to nie zmieni i nic to nie zmieniło, dopóki ja osobiście nie wzięłam odpowiedzialności za swoje czyny. Dopóki ja osobiście nie zauważyłam, z czym konkretnie mam problem. I to nie był problem, jak sugerowało mi otoczenie, że ja jem ziemniaki do obiadu. To nie był problem, że Paulinka nie powinna jeść makaronu. To nie był problem, że Paulinka powinna się więcej ruszać, że nie powinna jeść kurczaka, że... Boże, nie wiem, różne tam mieli pomysły. Po prostu co obiad niedzielny to był nowy pomysł, dlaczego ja jestem taka i co można tutaj cudownego zrobić, żebym taka przestała być. Jak się okazało, problemem nie były ziemniaki przy tym cholernym niedzielnym obiedzie, tylko realną przyczyną tego, że byłam osobą otyłą, było kompulsywne objadanie się, którego ja nie widziałam. To była moja tajemnica, o której ja sama nie wiedziałam. Bo ja myślałam, że jak nie jem całymi dniami, czyli głoduję, żeby schudnąć, to robię naprawdę dużo i bardzo dużo poświęcam. Ale potem jak mnie odcinało, bo ciało upominało się o swoje, i wiecie, jak działają mechanizmy, pamiętacie przypowieść o prehistorycznej grażynce? Załączał się mechanizm rekompensowania sobie tego, że nic nie jadłam i że były okresy głodówki, to ja traciłam myślenie w tamtym momencie. I nawet jeżeli żyłam w przekonaniu, że byłam w deficycie cały dzień, bo przecież głodowałam, czułam głód, nic do buzi nie wkładałam, to potem odcinało mi myślenie i refleksję nad tym, że mogę bardzo dużo zjadać podczas napadu. Bo ja nawet tego nie interpretowałam jako napad. Do mnie wracało myślenie po, kiedy już byłam pełna, kiedy mnie wszystko bolało, kiedy praktycznie zgryzałam tynk ze ścian, bo jadłam dosłownie cokolwiek, byleby poczuć tą taką odcinę. I Byłam przekonana, że ja jestem beznadziejna, bo mam słabą, silną wolę. I nie było więcej refleksji. Czyli było A. robienie czegoś, na przykład głodowanie, żeby schudnąć. B. w mojej opinii niepodołanie temu, w mojej opinii na tamten moment niepodołanie, bo jestem siaka i owaka i tak dalej, i tak dalej. Okej, czy jestem beznadziejna, dalej gruba, świetnie, jakby ci zależało, to byś schudła. I koniec tematu. To była ogromna praca mentalna, wory refleksji, naprawdę wielkie tonowe wory przemyśleń i pracy nad sobą, żebym ja znalazła tą przyczynę. I uważam, że jeżeli osoba otyła ma zawalczyć o zdrowie, chce schudnąć, to ona potrzebuje swojego kliknie w głowie i znajdzie swoje dlaczego. Dlaczego przytyłam? Dlaczego jedzenie jest moim problemem? Gdzie jest powód mojej otyłości? I tutaj dopiero możemy mówić o zmianie. To, że ktoś nam napisze, że jesteśmy grubi i powinniśmy przestać jeść, przyniesie tylko odwrotny skutek. Niesamowity opór, a nawet i działanie, tak wiecie, totalnie na złość, nie? A co wy mi będziecie mówić, ja będę jeść dalej i nic wam do tego. Nie jest to dobre, więc nie przykładajmy do tego cholera ręki w internecie. Dziękuję wam bardzo, moi drodzy, dziękuję, że mogłam się z wami tym podzielić. Wiem, że odcinek troszeczkę inny niż zwykle. Ja takich też czasami potrzebuję, żeby wypowiedzieć się na jakiś temat i może dołożyć taką małą cegiełkę w internecie, żeby ludzie zaczęli nas rozumieć. Nas, czyli osoby zmagające się z otyłością. Mówiłam wam to już kiedyś, powtórzę to, że zakładając motywatorkę i w procesie odchudzania obiecałam sobie, że ja będę miała jedną nogę albo jedną rękę po tamtej stronie, tam gdzie byłam. Żebym nigdy, kuźwa, nie stała się taką osobą, która schudła i okej, no to słuchajcie, no ja już wszystko odkryłam, po prostu już wiem, no trzeba przestać żreć, ja wam teraz pokażę, patrzcie, to są moje zdjęcia przed i po. Chodźmy na siłkę razem, żebym nie poszła w tą drugą stronę, bo ja nie uważam, a czasami mam wrażenie, że ludzie, którzy schudli mogą, wiadomo, nie wszyscy, nawet nie większość, tutaj po prostu mówię o jakichś takich pojedynczych historiach, które gdzieś tam widziałam w sieci, że osoby, które schudły, mogą czuć pewną wyższość, bo one to odkryły i teraz wam powiedzą prawdę. A tak jak już wiecie, na bazie tego odcinka każdy dochodzi w swoim czasie i za pomocą swoich wydarzeń w życiu, refleksji, myśli i tak dalej, do swojego dlaczego. Więc tak, stojąc jedną nogą w swojej otyłości, chciałabym zawalczyć o to, żebyśmy po prostu w sieci jako osoby otyłe nie byli traktowani gorzej i nie byli traktowani jako po prostu, a weź coś ze sobą zrób, no, bo już naprawdę już po prostu polowanie na walenie zaraz tutaj urządzę w tym internecie, tutaj same walenie, wszyscy otyli. I ja pierdzielę, jak mnie to denerwuje. Ja bym po prostu poszła i wyłączyła internet takim ludziom, naprawdę. Bo to jest tak krzywdzące i ci ludzie nie zdają sobie sprawy, ile tragedii stoi za otyłością ludzi, którzy się z nią zmagają. Ile tam jest historii po prostu, o których możemy pisać przez najbliższy tydzień i byśmy wszyscy no wyli jak bobry. Bo często są to tak hardkorowe historie i tak krzywdzące. Dziękuję wam bardzo. Jeżeli ten odcinek wam się podobał, mimo tego, że był, no nie wiem, może trochę smutny, w sumie sama nie wiem, jak go odbieram. No był, jaki był. Myślę, może dajcie mi znać w komentarzach, jaki był ten odcinek. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Jestem bardzo ciekawa waszych refleksji, naprawdę. Czekam na komentarze jak nigdy. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to bardzo was do tego zachęcam. Jeżeli uważacie, że ten film ma szansę coś zmienić albo przemówić komuś do rozsądku, to zachęcam was też do kopiowania linka i umieszczania w swoich socialach, wysyłania dalej. Róbcie z nim, na co macie żywnie ochotę. Ja się żegnam. Dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa.